Może zacznę od tego, że kilka tygodni temu pani Agnieszka Jędrzak z IPN-u pytała mnie, jak czy można byłoby skontaktować się z akademikami, przedstawicielami różnych instytucji naukowych australijskich, żeby pomogli w pewnym sensie w propagowaniu i rozpowszechnianiu pamięci Litwy Warszawskiej. Odpowiedziałem wtedy, że nie miałbym za dużo nadziei w propagowaniu tej idei wśród akademików uniwersyteckich w Australii, bo oni prawdopodobnie serca byliby bliżsi w danej chwili Rosji bolszewickiej niż idei zatrzymania tej rewolucji w 20 roku. Tak jak gdyby w tym samym duchu kilka dni temu, w niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung pojawił się artykuł historyka niemieckiego, niejakiego Stefana Lemstada, który powiedział, że Polska nie ma prawa do celebrowania tego jako zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, jako specjalnego wyczynu, ani że jest to coś, czym się można chwalić. On porównał Bitwę Warszawską i wojnę 19-20 roku polsko-bolszewicką do zmagań pomiędzy nacjonalizmem i socjalizmem, przy czym on uważa, że socjalizm to jest ta dobra strona medalu. I tu właśnie cofnę się do tej bitwy warszawskiej i jakich przyjaciół, jakich aliantów Polska miała w tym czasie i kim byli wrogowie. Nie mówię o oczywistej rzeczy, o Rosji bolszewickiej i o Leninie, którego wizja Europy to była wizja Związku Sowieckiego od Władywostoku po Lizbonę. Myślę o wrogach, którzy byli teoretycznie po naszej stronie, a w zasadzie w Europie Zachodniej. Zacznę od Wielkiej Brytanii i od Lloyd George'a, który do samego końca, jeszcze w lipcu, między lipcem a sierpniem, usiłował zmusić przywódców Polski do usunięcia Piłsudskiego dowództwa i do zawarcia pokoju na warunkach sowieckich. I to była Wielka Brytania, która również walczyła po stronie przeciwko Niemcom i teoretycznie popierała wojnę interwencyjną, tak zwaną, na terenie Rosji bolszewickiej. Notabene w tym czasie w Europie Zachodniej większość krajów już nie wierzyła, że tak zwani biali mogą cokolwiek wygrać na terenie Rosji i zaczęli przestawiać się na tory myślenia, że trzeba będzie dogadać się z Rosją bolszewicką. Mamy tutaj do czynienia koniec wojny pierwszej światowej z początkiem rozpadu imperiów. Początek rozpadu imperiów, czy patrzymy na Francję, na Anglię, jedyny kraj narodowy naprawdę to Stany Zjednoczone i nagle rodzące się te państwa narodowe w Europie, które złapały wiatr w żagle i chcą wyzwolić się spod wpływów tych imperiów. Polska jest jednym z takich krajów. Dla Anglii było oczywiste, że ziemia, tak jak oni na to patrzyli, musi być podzielona na siły takie jak imperia. No i Rosja bolszewicka bardziej tutaj im pasowała do tego obrazu. Krajem, który zdecydowanie popierał Polskę, była Francja. Francja zrobiłaby wszystko, żeby dostarczyć surowce, broń do Polski, ale pomiędzy Francją a Polską stały Niemcy. Na początku do końca 19 roku było możliwe przesuwać transporty przez teren Niemiec, jako że Niemcy były w zasadzie zdezorganizowane. Armia niemiecka była zdemobilizowana, nie istniała, ale od 20 roku Niemcy odmówili przelotowości. Transporty francuskie nie mogły do Polski docierać. Tymczasem Rosjanie praktycznie od 14 lutego 19 roku, mówię o Rosji bolszewickiej, kiedy nastąpiły pierwsze strzały w tej wojnie, posuwali się w kierunku Polski i sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Oczywiście to trochę opóźniło, czyli wojna prewencyjna Piłsudskiego i wejście do Kijowa w maju 20 roku, ale to było tylko lekkie opóźnienie. Rosjanie przegrupowali i ofensywa posuwała się do przodu. Innym sprzymierzeńcem były Węgry. I tutaj podobna historia. Czechy odmówiły przepływu towarów i surowców przez swój teren do Polski. Tym bardziej, że w tym samym czasie zaatakowały Polskę, chodziło o Śląsk Cieszyński. I tutaj wywiązała się awantura i Czechy były bardzo wrogo nastawione do Polski i całkiem przyjaźnie w stosunku do Rosji bolszewickiej. Mamy Rumunię, która w zasadzie jest sprzyjająca Polsce, ale nienawidzi Węgier. Oni mają ciągłe konflikty graniczne i staje się coś w rodzaju małego cudu. Negocjacje i Rumunii pozwalają węgierskim transportom dotrzeć do Polski. Największy transport węgierski dociera do Polski, do Skierniewic 12 sierpnia. 30 tysięcy karabinów Mausera, prawie 100 milionów sztuk amunicji do niego. Amunicja do Mannlichera, który był również bronią używaną przez byłą armię austro-węgierską, czyli to, co polska armia również używała. To był jak dar z jasnego nieba, było użyte natychmiast, rozdzielone pomiędzy żołnierzy. Francja, nie mogąc przedostać się przez Niemcy z transportami, usiłuje dotrzeć do Polski drogą morską. A tutaj Polska nie ma portów. Jedyny port, którego można korzystać, to Wolne Miasto Gdańsk. A przyjaźni dokerzy w Wolnym Mieście Gdańsku uważają, że nie będą rozładowywać francuskich transportów na polskie pociągi i mamy problem. I nagle staje się znowu coś w rodzaju małego cudu. W Gdańsku stacjonuje garnizon brytyjski. Jak powiedziałem, Wielka Brytania nie jest przyjaźnie nastawiona do Polski, ale w Gdańsku komendantem garnizonu angielskiego jest generał Richard Hagen, a on każe żołnierzom rozładować statki i następuje dostawa w ten sposób, że żołnierze brytyjscy ładują to na polskie pociągi i transporty amunicji i broni dostają się w ręce Polaków. To też jest takie ciekawe, że pomimo wrogiego nastawienia kraju, rządu, mamy ludzi, którzy rozumieją dobrze i wiedzą, o co chodzi. Tak jak generał brytyjski, który dopuścił do ładunku, aktualnie użył własnych żołnierzy do załadowania tego sprzętu do pociągu, na pociągi polskie. I dochodzi wtedy do bitwy. Polska ma jakieś zaopatrzenie, dochodzi do samej bitwy. To się jeszcze nie kończy po samej bitwie, bo mamy jeszcze potem do wielkiej bitwy konnej, ostatnia wielka bitwa kawalerii w XX wieku i wielka, ostatnia tego typu walka odbyła się w 1813 roku, czyli tutaj ponad 100 lat do następnej walki i ostatniej walki kawalerii tego typu. Pomiędzy armią Siemiona Budionnego, tak zwaną konarmią i armią większości kawaleryjską Juliusza Rumla pod Komorowem. Ale potem jeszcze cała kampania, która doprowadza do zawieszenia broni brytyjskiej i pokoju, który następował. Ale tutaj właśnie te przyjaźnie pomiędzy Polską w zasadzie mogła liczyć tylko na siebie. I była pomoc Francji, była pomoc Węgier, współpraca Rumunii, były jeszcze inne kraje, które były przyjaźnie nastawione. To była Łotwa, to była Estonia, Finlandia. Z Litwą tak nie było. Litwini pozwolili Rosjanom używać ich terytorium, żeby przejść, żeby tworzyć front. Ale oczywiście Rosjanie nie mieli wcale dobrych zamiarów w stosunku do Litwy, co Litwini znaleźli, odkryli trochę później. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć. Jak niespodziewanie czasami toczą się losy historii. Kiedy myślano, że zatrzymają, co zresztą Lloyd George obiecał Leninowi, że transport, on będzie się starał zatrzymać wszystkie transporty broni do Polski. Nagle okazuje się, że jeden z Brytyjczyków pozwala to zrobić. Rumunia współpracuje, zaczyna współpracować pomimo strasznej niechęci w stosunku do Węgier i jakoś rzeczy zaczynają się układać. Być może jest to takie optymistyczne, że patrzymy w tej chwili na tą sytuację, kiedy mamy do czynienia z mentalnością i jak gdyby z nawrotem neobolszewi na wielu poziomach życia politycznego i intelektualnego na Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym trzeba mieć do końca nadzieję, tak jak mieli to ludzie w sierpniu 1920 roku. I chyba ta nadzieja powinna cały czas dawać nam perspektywę na to, co się stanie. Dziękuję bardzo.